Pochylmy się nad tym, z czym do nas wychodzi dzisiaj Słowo. Nie wiem, czy lubicie podróżować. Dla mnie zawsze była to dosyć istotna część mojego życia, mojego funkcjonowania. A dużo jeździłem po naszym kraju, bo poza krajem nie było takich możliwości w czasach mojej młodości. Jak czasami przeglądam jakieś swoje zapiski z tamtych czasów, to się dziwię, ile ja czasu spędziłem w pociągu, a w ilu miejsc, ile miejsc udało mi się odwiedzić, z iloma ludźmi udało mi się spotkać. Teraz podróżowanie jest troszeczkę łatwiejsze, można już spokojnie wyjeżdżać dzięki tanim liniom lotniczym poza granice naszego kraju. Natomiast chciałbym, żebyśmy się przez chwileczkę przyjrzeli temu, w jaki sposób my się do takich podróży, jeżeli w nich uczestniczymy, przygotowujemy. To jest pewnie kwestia osobowości. Dla mnie dosyć istotne, dosyć istotną częścią takiej podróży jest przygotowanie do niej. A więc studiuję historię miasta, do którego się wybieram, o czym to miasto opowiada, ponieważ sztuka jest dla mnie dosyć istotna w życiu, z którymi dziełami mogę się tam spotkać osobiście. Nie w reprodukcjach, nie w internecie, ale z którym dziełem mogę spotkać się twarz w twarz i być tym spotkaniem ubogaconym. Cała praca przygotowawcza, którą wykonujemy w takiej sytuacji, opiera się na jakichś źródłach. Ale obok tej książki, która przygotowuje mnie do tej wyprawy, stoją też inne książki, które podpowiadają inne strategie, jak się poruszać po mieście, na jakie rzeczy zwracać uwagę. I są bliźniaczo podobne często. Problem polega na tym, że każda z tych książek opowiada o innym mieście. Każda z tych książek przygotowuje cię do tego, żeby odwiedzić inne miasto. Ostatnio byłem na spotkaniu w Warszawie. Jeden z moich kolegów, który uczestniczył w rozmowie, pod koniec tej rozmowy powiedział: ale nikt tak nie myśli w tym świecie. W tym mieście tak się nie myśli. Na ulicy sprawdzają się inne strategie. Na coś innego trzeba zwracać uwagę niż to, o czym tutaj rozmawialiśmy teraz przez kilka godzin. Do jakiego miasta się wybieramy? Do jakich podróży się przygotowujemy? Francis Schaeffer, założyciel takiej wspólnoty Labri i bardzo ciekawej służby wśród studentów, która jest pięknie rozwinięta w wielu krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, to jest akurat taki ośrodek, z którym staram się gdzieś tam utrzymywać kontakty, powiedział kiedyś, że chrześcijanie powinni trzymać w jednej ręce gazetę, w drugiej ręce Biblię. I na tym polega między innymi nasz czas przygotowania się do wyprawy. Że jestem w stanie słuchać głosów tego miasta, w którym żyję, tego kraju, w którym żyję. O czym się rozmawia w tym mieście? O czym się rozmawia w tym kraju? Dlatego, że na te pytania trzeba umieć odpowiedzieć. Tu są te pytania. Ale tutaj są odpowiedzi. W drugiej ręce, w Słowie Bożym. I teraz my jesteśmy pomiędzy gazetą a Biblią. Jesteśmy tak jak pierwsi ludzie w ogrodzie Eden. Mamy być obrazem Boga dla tego świata. Ale Bogu przynosić pytania tego świata, bóle tego świata i frustracje tego świata. Tu są pytania, tu są potrzeby, tu są odpowiedzi. A my jesteśmy pomiędzy. My jesteśmy w drodze. I na tym między innymi polega nasze powołanie i nasza służba, która w przypadku każdego z nas może mieć jakiś swój indywidualny wyraz. Tylko teraz, czytając Słowo Boże i słuchając tego, w jaki sposób Bóg chciałby odpowiedzieć na tamte pytania, co Bóg widzi, patrząc na tamtą sytuację, co on słyszy spośród tych głosów, przed jakimi wyzwaniami stawia nas wszystkich, którzy żyjemy w takiej rzeczywistości. Na ile jesteśmy w stanie go zrozumieć? Krzysiek tydzień temu opowiadał o Biblii, o jej wiarygodności, dlaczego należy ją czytać, dlaczego warto ją czytać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się troszeczkę w tę Biblię zanurzyli i chciałbym, żebyśmy przysłuchali się kilku takim motywom, które pomogą nam uporządkować poszczególne fragmenty, poszczególne wypowiedzi, poszczególne odpowiedzi na te pytania, które znajdujemy w dzisiejszej prasie, w dzisiejszym internecie. Biblia dostarcza nam pewnych modeli i pewnych wzorców, które tłumaczą nam rzeczywistość, które pomagają nam zinterpretować to, co się dzieje. Jednocześnie stawia nam wyzwania, stawia nas w obliczu wyzwań, w obliczu pytań, do których chce nas posłać. Nie jesteśmy tutaj jako ciało Jezusa na ziemi, aby utwierdzać istniejący stan rzeczy. Jesteśmy po to, aby razem z Bogiem przekształcać istniejący stan rzeczy. Aby współuczestniczyć z Duchem Świętym w budowaniu nowego stworzenia, nowej rzeczywistości, które to budowanie rozpoczęło się na krzyżu, czy weszło w tę decydującą fazę na krzyżu, gdzie dokonało się pojednanie Boga z człowiekiem. Ale na tym krzyżu, podczas dokonywania się tego pojednania, również zostały zdemaskowane, jak powie później apostoł Paweł w liście do Kolosan, zostały zdemaskowane władze i zwierzchności. Mechanizmy tej rzeczywistości, z której spadła maska. I mogliśmy ujrzeć prawdziwą twarz religii, polityki, prawa, instytucji, które dotychczas przedstawiały się jako dobroczynne dla człowieka. I występowały w roli naszych dobrodziei. Oczekiwały, domagały się wręcz, że należy im zaufać. W rezultacie zaufania podporządkować się im, bo one są programem, one są przewodnikiem do tego, żeby zbudować świat, w którym nasze dzieci będą chciały żyć. Nowy, wspaniały świat zbudowany przez człowieka. I na krzyżu, patrząc na doskonałego człowieka, na Boga, który wcielił się w człowieka, możemy zobaczyć, w jaki sposób te siły, w jaki sposób te, używając Pawłowego języka, władze i zwierzchności ustosunkowały się do Niego. W jaki sposób się skompromitowały. Nowa rzeczywistość, po tym jak opadły maski ze starego porządku, nowa rzeczywistość rozpoczęła się. Spróbujmy przyjrzeć się kilku takim wzorcom, które tłumaczą to, co się wydarzyło i to, co się wydarza, jednocześnie przygotowując nas do wywiązania się z naszego powołania. Jeżeli zerkniemy, to teraz będzie taki szybki skrót, który jest mi potrzebny jako tło do tego, żeby móc się w następnych kazaniach później do niego odwoływać. Że nie będziemy wchodzili w każdy z tych fragmentów. Chciałbym wam je tylko zasygnalizować. Zachęcam do tego, żeby badać, czy tak się rzeczy mają, czytając osobiście słowo, porównywać to, wyrabiać sobie przed Bogiem, stając swoje własne zdanie, wykonując to, co usłyszymy z Jego słowa. Dobrze. Idąc do Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział. Widzimy Boga, który stwarza świat, stwarza rzeczywistość. Zwróćcie proszę uwagę, że odbywa się to poprzez to, że Bóg pewne rzeczy rozdziela. Tak, oddziela wodę od lądu, dzień od nocy, po to, by je połączyć ze sobą w taki sposób, żeby one ze sobą współpracowały. Poprzez rozdzielanie każda z tych części rzeczywistości ukazuje swoją unikalność. Poprzez łączenie dochodzi do współpracy tych unikalnych elementów. Bóg patrzy na tak projektowaną rzeczywistość i widzi, że to jest dobre. Grzech, możemy na to spojrzeć z tej perspektywy, możemy wobec tego postrzegać jako odwrócenie tego porządku. Coś, co dzieli to, co Bóg połączył, albo łączy to, co Bóg chciał rozdzielić. Coś, co psuje współpracę innych unikalnych elementów ze sobą. To jest jedna z perspektyw, jak można byłoby w tym świetle postrzegać coś, co później w teologii nazwiemy grzechem. I teraz przechodzimy od tego pierwszego rozdziału do drugiego. Kiedyś miałem już na ten temat kazanie, odnośnie drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, mamy tam do czynienia z opowieścią o ogrodzie. I w tej opowieści o ogrodzie Eden, jak w szkle powiększającym, możemy zobaczyć ten Boży projekt, Boży design rzeczywistości i miejsce człowieka w tym projekcie. W tym drugim rozdziale Księgi Rodzaju możemy usłyszeć opowieść o życiu, który jest życiem obfitym. O rzeczywistości, która jest rzeczywistością szalom. To coś więcej niż pokój. To jest powodzenie, dobrostan, błogosławieństwo. To jest życie obfite. Zobacz teraz. W Ewangelii Jana, 10 rozdział, kiedy Jezus powie: przyszedłem po to, żeby moje owce miały życie i miały właśnie takie życie, życie obfite. Drugi rozdział Księgi Rodzaju jest opowieścią o tak zaprojektowanej rzeczywistości, w której został z Bożej łaski umieszczony człowiek. O tak zaprojektowanej rzeczywistości, że źródłem takiego życia jest Boża obecność. Zauważ, jeżeli uważnie czytasz drugi rozdział Księgi Rodzaju, że życie, bogactwo i pomyślność świata biorą swój początek w tej rzeczywistości, w której obecny jest Bóg. Rzeka, która wypływa z tego ogrodu, która bierze swój początek tam, gdzie Bóg mieszka, używając tego języka obrazowego, ta rzeka będzie nawadniała ziemię, będzie niosła ze sobą życie, błogosławieństwo, bogactwo. Tak została zaprojektowana rzeczywistość. Bóg daje się poznać w tym drugim rozdziale Księgi Rodzaju jako dobry, hojny, kochający. I powołuje człowieka człowieka przed wyzwaniem, aby być obrazem takiego Boga, żeby, w cudzysłowie mówiąc, uprawiać taką rzeczywistość, poszerzać ją poza przestrzeń, tak żeby przestrzeń tego ogrodu rozrastała się, to znajdziemy później u proroków, i żeby takiej rzeczywistości strzec. Tylko zwróćmy uwagę na to, że kluczową sprawą w drugim i trzecim rozdziale Księgi Rodzaju będzie to, jaki jest Bóg, w jaki sposób Bóg jest postrzegany przez człowieka. Jaki on jest? Bo od odpowiedzi na to pytanie będzie zależało to, czy jesteśmy w stanie takiemu Bogu zaufać, czy nie. I zauważ, jeżeli takiemu Bogu jesteśmy w stanie zaufać, będziemy słuchali tego, co taki Bóg mówi, po to, by mieć życie aktywne, zaangażowane, życie sensowne. Życie, w którym człowiek współpracuje z całym porządkiem rzeczywistości, z jej twórcą, i to będzie bardzo dobre. Tylko jaki obraz Boga człowiek nosi w swoim umyśle? Zauważmy proszę, że kontrastem do tego, co się wydarzy teraz w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, jest to, o czym mówiliśmy w rozdziale pierwszym. Gdzie Bóg mówił swoje słowo, rzeczywistość była tym słowem kształtowana, czyli było posłuszeństwo temu słowu, i rezultat był taki, że Bóg go oceniał jako coś dobrego. I kolejne kroki Bożego zaangażowania w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju miały dokładnie taki porządek. Bóg chciał coś zrobić, wobec tego wypowiadał słowo, rzeczywistość podporządkowywała się temu słowu, coś się w rezultacie działo, coś się zmieniało i to było dobre. I teraz przechodzimy do drugiego i do trzeciego rozdziału, gdzie Bóg też daje człowiekowi słowo, ale człowiek nie jest robotem. Bóg zaprasza człowieka do więzi z sobą, do relacji z sobą. Człowiek w tej relacji, tak jak w każdej innej, będzie się w jakiś sposób ustawiał, mówiąc kolokwialnie. Będzie wybierał, czego tak naprawdę w tej relacji szuka, czego od tej relacji oczekuje, co jest w stanie w tę relację wnieść. Tak jak w każdą relację, w którą wchodzimy. Wobec tego próbą w trzecim rozdziale dla pierwszych ludzi będzie pytanie, w jakiego Boga tak naprawdę wierzysz? Jaki jest ten Bóg, który dał ci się poznać? Jakiego Boga doświadczyłeś? Jakiego Boga znasz? Jakiego Boga słyszysz? I co z tego wynika? Czy jesteś w stanie takiemu Bogu zaufać? Czego wobec tego chcesz? Posłuchaj siebie, posłuchaj swojego myślenia. Posłuchaj swoich modlitw. I trzeci rozdział Księgi Rodzaju jest opowieścią o tym, że człowiek odkładając na bok obraz Boga takiego, jakiego poznał w drugim rozdziale, idąc tą narracją biblijną, odkładając na bok taki obraz Boga, zaczyna się wdawać w rozważania. I to jest ciekawe, bo zaczyna się zmieniać język, którym Bóg jest opisywany podczas dialogu między Ewą i wężem. Człowiek zaczyna się wdawać w rozważania pełne alternatyw, za którymi nie wiadomo jeszcze, co stoi. To są jakieś kuszące alternatywy bez pokrycia. To są słowa. Za tymi słowami stoją jakieś koncepcje. Zaufasz słowu? Zaufasz słowom? Od kogo one pochodzą? Komu jesteś w stanie zaufać? I tak jak przyglądaliśmy się temu fragmentowi, ten dialog jest w niesamowity sposób skonstruowany. Dlatego, że wąż nie okłamuje człowieka. Wąż zwodzi człowieka. Ale bardzo trudno, jeżeli czytasz uważnie ten trzeci rozdział, bardzo trudno jest powiedzieć, to jest kłamstwo. Nie, to jest propozycja do interpretacji. To jest bardzo starannie, bardzo przebiegle skonstruowany dialog pomiędzy wężem i Ewą. Pełen trików interpretacyjnych, gdzie wąż bierze fragmenty Bożych wypowiedzi, wyrywa je z kontekstu, ustawia je w nowym kontekście, w nowym zestawieniu, co zaczyna nabierać w oczach słuchacza nowego znaczenia, ale to będzie twoja interpretacja. Jeżeli odkładamy obraz Boga takim, jakim się przedstawia, takim, jakim go doświadczaliśmy, jeżeli przestajemy mu ufać i zaczynamy rozważać inne możliwości, za którymi na tym etapie nic jeszcze poza słowami nie stoi, powtarzamy historię z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Człowiek wybiera nie zaufanie do Boga, ale sięgnięcie po owoc poznania tego, co jest dla niego dobre i złe. Co jest dla niego, można byłoby przetłumaczyć w tym kontekście, użyteczne i szkodliwe. Problem polega na tym, tak jak też już o tym wspominaliśmy, że w Starym Testamencie bardzo mocno, i to jest unikalne, jeżeli chodzi o Boże objawienie w Starym Testamencie, jest bardzo mocno podkreślane, że jedynie Bóg wie, jedynie Bóg rozumie. Jedynie Bóg. W związku z tym, zwróć teraz uwagę na to, człowiekowi wydawało się, że on sięga właśnie po taką wiedzę, że będzie jak Bóg w taki sposób patrzący na rzeczywistość. Ale taki sposób patrzenia na rzeczywistość jest niedostępny stworzeniu, jest niedostępny człowiekowi. Tylko Bóg jest w stanie tak widzieć rzeczywistość. Tak widzieć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w tym samym momencie. Nie mając żadnych ograniczeń, mając perspektywę, która jest jego unikalną perspektywą. Człowiek nie jest w stanie stanąć na takim poziomie rozumienia, nie jest w stanie przyjąć takiej perspektywy. To, czego się może uczyć, to może się, czy wiedza, do której może dojść, będzie wiedzą zdobywaną poprzez doświadczenie. To jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o tę narrację z drugiego i z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Człowiekowi otworzą się oczy. On będzie znał rzeczywistość, która jest spolaryzowana. Rzeczywistość, która jest użyteczna, z drugiej strony szkodliwa. Rzeczywistość, w której trzeba umieć podejmować wybory. Dotychczas żył w świecie, który był oparty na zaufaniu Bogu i Jego słowom. Te słowa interpretowały mu rzeczywistość. Te słowa oprowadzały go po tej rzeczywistości. Wybierając inny sposób przejścia przez tę rzeczywistość, sięgając po owoc niezależnego od Boga decydowania o tym, co dla mnie będzie użyteczne lub szkodliwe, wybieramy innego przewodnika. Gdy człowiekowi otworzą się oczy, zobaczy świat dużo bardziej złożony, niż mu się wydawało. Świat, w którym trzeba podejmować decyzje, do których nie jest przygotowany. Świat, w którym trzeba będzie umieć żyć, nie mając takich zdolności, takich zasobów do niezależności. Bo człowiek nigdy nie będzie miał wystarczającej ilości informacji, żeby wiedzieć na pewno. Nie będzie w stanie przewidzieć skutków swoich decyzji. To jest ciekawe, kiedy czytam, kiedy słucham starych, mądrych, doświadczonych ludzi, bardzo często mówią, że rzeczywistość, skutki naszych działań zawsze będą inne, niż nam się to wcześniej wydawało. Karol Modzelewski. Że one są zawsze inne, niż nam się wydawało, że będą. Kiedy podejmowaliśmy takie działania, przyjmowaliśmy takie postawy, angażowaliśmy się w takie, a nie inne projekty. Tylko Bóg widzi na wskroś. Tylko Bóg ma dostęp do wystarczającej ilości informacji. Tylko Bóg rozumie motywacje innych ludzi, z którymi trzeba będzie wejść w interakcję. Taki sposób patrzenia na rzeczywistość jest niedostępny człowiekowi. W związku z tym, sięgając po owoc poznania tego, co jest dla mnie użyteczne lub szkodliwe, człowiek skazuje się na zgadywanie, na uczenie się na swoich błędach, na stawianie hipotez. Niektóre z nich się sprawdzą. Niektóre z nich zawiodą nas w miejsca, w których nie chcielibyśmy się znaleźć. Zawiodą nas do świata, który może nas zdziwić i zaskoczyć. Nie tak miało być. Nie po taki owoc człowiek sięgał. Ale jeżeli odkładasz zaufanie Bogu, który jest dobry, hojny, i wybierasz niezależny sposób podejmowania decyzji, na taki świat się skazujemy, na taki świat się skazaliśmy. I tutaj się pojawia źródło bałwochwalstwa. Ponieważ niezależnie nie jesteśmy w stanie w takiej rzeczywistości funkcjonować. Potrzebujemy dostępu do informacji. Potrzebujemy podpowiedzi, pouczeń. I to jest początkiem pójścia, jak o tym mówi Stary i Nowy Testament, pójścia za innymi bogami. Jest to droga po omacku za kimś, za czymś, komu będziemy mogli zaufać. Kto nas usłyszy, gdy do Niego zawołamy. Kto nas będzie rozumiał. Kto będzie widział i rozumiał przyszłość i podpowie nam, co robić. Cały czas wracamy do tego, jaki mamy obraz tego kogoś. Czy to jest Bożek, czy to jest Bóg? Jaką w rezultacie zajmiemy postawę w stosunku, czy to do tych bożków, czy do Boga? Jakie działanie będzie jej owocem? Zauważcie proszę, kiedy idziemy dalej przez Stary Testament i przyglądamy się prorokom, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, tak? Wychodzą przed szereg, że to jest właśnie charakterystyka bożków, charakterystyka innych bogów, którą nam w swoich pismach podają, to, że są to bogowie, bożki, którzy ani nie widzą przyszłości, ani nie słyszą tego, jak do nich wołasz, ani cię nie są w stanie zrozumieć, ani nie są w stanie ci pomóc. Więcej, jeżeli idziesz do Księgi Izajasza, 6 rozdział, wersety 9, 10, kiedyś skupimy się na tym i zbudujemy całe kazanie wokół tego, w jaki sposób Jezus wykorzystuje ten fragment. Księga Izajasza, 6 rozdział, wersety 9, 10. Bóg mówi poprzez Izajasza, że ci, którzy idą za takimi bożkami, którzy nie widzą, nie słyszą, nie rozumieją, stają się tacy jak oni. Nie jesteś w stanie ani widzieć, co Bóg chce ci pokazać, ani nie jesteś w stanie Go usłyszeć, ani nie rozumiesz, co się dzieje. Tak jak powiedziałem, Jezus w Ewangeliach wykorzysta ten fragment, powoła się na ten fragment po to, żeby uzasadnić, dlaczego wobec tego zaczyna mówić przy powieściach. Bo ci ludzie inaczej nie zrozumieją. Jeżeli patrzysz, w jaki sposób ewangeliści, na przykład Mateusz, budują swoją Ewangelię, jaka jest jej struktura, słyszysz przesłanie Jana Chrzciciela, a później Jezusa o tym, że przybliżyła się inna rzeczywistość, przybliżyło się Boże Królestwo. Przygotujcie się do tego, żeby być w stanie w takiej rzeczywistości uczestniczyć. Zmieńcie swoje myślenie. W rezultacie zmieni się to, co będziecie mówili. W rezultacie zmieni się wasza aktywność, wasze działanie. To pójdzie w innym kierunku. Zaczniecie budować nowe nawyki, które się przełożą na inny charakter. Staniesz się innym człowiekiem, który jest w stanie żyć w innej rzeczywistości. Dzięki współpracy z Duchem Świętym. I to jest Ewangelia Mateusza od 1 do 7 rozdziału. 8 i 9 rozdział to są znaki tej nowej rzeczywistości, która już nadeszła, która się przybliżyła. Rozdział 10 do 12 w Ewangelii Mateusza to są reakcje na te znaki. Czy one są przekonujące dla kogo, z jakiego powodu, czy nie są przekonujące. I 13 rozdział to jest ten punkt przełomowy, kiedy Jezus mówi, że tak naprawdę te wszystkie prośby o kolejne znaki, bo może następny nas przekona, pokaż nam znak. Jezus mówi, to nie ma sensu. Ktoś, kto jest niewidomy, nie zobaczy tego znaku. Nie zrozumie jego znaczenia. Nie usłyszy komentarza do tego znaku. To, co mogę jeszcze zrobić, to mogę zacząć opowiadać historię i poprzez to ci, którzy mają otwarte uszy, będą w stanie usłyszeć. Ale tak jak powiedziałem, to będzie tematem jednego z następnych kazań. Zobaczmy. Fragmentem, który może dobrze podsumować to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli nasze Biblię na Księdze Wyjścia i posłuchali, w jaki sposób to, co się tam dzieje, komentuje czy podsumowuje to, o czym mówiliśmy dotychczas. Księga Wyjścia. Pierwszy, drugi rozdział to jest opis ucisku Izraelitów w Egipcie. Drugi rozdział kończy się takimi słowami. Po upływie długiego czasu umarł Faraon, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy, z powodu ucisku, dodalibyśmy, dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich wołanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów i Bóg ujął się za nimi. To są te cztery czasowniki, które odróżniają Boga od bożków w Pięcioksięgu. Bóg usłyszy, gdy uciśnieni ludzie do Niego szczerze wołają. Bóg wspomni na swoje przymierze, na swoje obietnice. Bóg ich zobaczy i ujmie się za nimi. I teraz przechodzimy do trzeciego rozdziału, następny rozdział Księgi Wyjścia, gdzie mamy do czynienia z powołaniem Mojżesza. Bóg wychodzi do człowieka, Bóg wychodzi do Mojżesza po to, żeby się z nim spotkać i powołać go. Posłuchajmy, co mówi nam ten fragment z trzeciego rozdziału od wersetu 7 do początku wersetu 12. I powiedział Jahwe: napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy. Znam jego cierpienia. Widziałem, słyszałem, rozumiem. Zstąpiłem wobec tego, werset 8, aby wyrwać Izrael z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Teraz zobacz, werset 9. Oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. A zatem idź. Zobacz, ich krzyk dotarł do mnie, słyszę. Widziałem ich udrękę, wobec tego idź. Posyłam cię do Faraona, wyprowadź mój lud, synów izraelskich z Egiptu. Reakcja Mojżesza, werset 11. Mojżesz rzekł do Boga: ale kimże ja jestem, żebym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Jest niezwykła odpowiedź Boga w wersecie 12. To nie jest ważne, kim ty jesteś. Ważne jest, kim ja jestem, a ja jestem z tobą. Początek wersetu 12. Dlatego możesz iść. Później w Nowym Testamencie, w drugim liście do Koryntian, Paweł powie, że Bóg objawia się w naszej słabości. Jeżeli patrzysz na swoją słabość, jeżeli patrzysz na to, co ty masz, jakie są możliwości dostępne dla ciebie jako człowieka, rzeczywiście ręce mogą nam opaść. Ale Bóg uczy Mojżesza, powołując go w tym trzecim rozdziale: spójrz na mnie, jaki ja jestem, a moje słowo, które z tobą idzie, jest słowem: będę z tobą. Słyszysz 28 rozdział Ewangelii Mateusza? W taki sam sposób Jezus powoła swoich uczniów. Idąc na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, dokądkolwiek pójdziecie. Nie jest ważne, kim ty jesteś. Ważne jest, kim jest Bóg, który z tobą idzie. Paweł będzie nas uczył, a im jesteś słabszy, jeżeli nauczysz się chodzić w łasce, tym większe prawdopodobieństwo, że nie zagrabisz sobie uznania, dyplomów, medali za to, co się wydarzy. Bo każdy, patrząc na słabego człowieka, dojdzie do wniosku, za nim musi stać coś większego niż jego możliwości. W ten sposób Bóg mówi już Mojżeszowi w 3 rozdziale, i to będzie powtarzane później w innych księgach Starego Testamentu. To wróci później w Ewangeliach, to wróci później w doświadczeniach i służbie apostoła Pawła. W słabości objawia się moc, ale nie twoja. Moc Boża, który jest, no właśnie, jaki on jest. Jaki mamy obraz Boga? Czy jesteśmy w stanie Mu zaufać? Czy jesteśmy w stanie pójść za tym zaufaniem? Czy jesteśmy w stanie zrealizować to, do czego Bóg nas powołuje? Dlatego, że tylko w relacji z Bogiem, tylko we współpracy z Bogiem jesteśmy w stanie to powołanie zrealizować, a nasza słabość nie będzie przeszkodą. I to jest prawda, z którą się spotykamy na kartach tej księgi, i to jest odpowiedź, którą Bóg nam daje na te pytania. Módlmy się. Ja zakończę modlitwą. Powstańmy.